Dzień dobry wszystkim. Dzisiejszy temat postaram się zacząć bez żartu, ponieważ jest bardzo trudny i ciężki. Natomiast zakończenie będzie optymistyczne i radosne. Tak mam zamiar. Więc moim marzeniem jest, by ten kraj pewnego pięknego dnia był krajem, gdzie na ulicach będziemy mogli się pozdrawiać chrześcijańskim pozdrowieniem. I nie będzie to tylko puste słowo, ale będziemy rozpoznawać braci i sióstr z różnych kościołów, z różnych nowych kościołów, które będą powstawać, że będzie tak dużo chrześcijan, że będziemy stanowić tych nowonarodzonych chrześcijan, tych, którzy każdego dnia słuchają Słowa Bożego, każdego dnia wznoszą swoje ręce chwale dla Jezusa, że będzie aż nas za dużo, aż będzie nas tłoczno, tak że trzeba będzie się mocno starać, żeby móc się do jakiejkolwiek służby zaangażować. I oczywiście jesteśmy na początku tej drogi, może za jakieś 20-30 lat, jak Bóg da. I tak o tym sobie marzę i marzę, i jak się nawróciłem, to były moje marzenia, żeby każdy mógł doświadczyć tego, co ja doświadczyłem. Natomiast w tym roku natrafiłem na pewne informacje, że niestety ze smutkiem muszę powiedzieć, że możemy nie zdążyć, ponieważ mam tutaj potwierdzoną datę końca świata, który jest, i to nie jest śmieszne, ustanowiony na 23 września. Proszę nie panikować, to jeszcze 3 dni do środy i możemy się nie wyrobić niestety, takie mam. Wiele moich prywatnych marzeń też niestety nie zostanie zrealizowanych. Miło było znać tych, których zdążyłem poznać. Natomiast, no żeby nie było, że sobie żartujemy, ja podam parę faktów. Więc 23 września to taki najmocniejszy fakt, zaczyna się jesień kalendarzowa. Wiemy, lato, jesień, oczywista symbolika. Dalej, mamy czwarty czerwony księżyc, czwarty z kolei w tych tetradach. Kto ma YouTube'a, ten na pewno wie. Albo Facebooka, to te rzeczy są prawdziwe. Będzie czerwony księżyc w tą środę, który zawsze oznacza, że coś się będzie działo. Jak wiemy, w połączeniu z 23 września i papież jedzie do Stanów Zjednoczonych, będzie 23 września rozmawiał z Obamą. Kolejny znak, już trzeci. Czwarty znak, 23 września obraduje Rada Europy, czy wpuszczamy imigrantów, czy nie wpuszczamy, jaką politykę Europa podejmie. Jak wiemy, to jest, co nie ustalą, niechybny koniec świata. Każdą ze stron. I najważniejszy dowód, 2 razy 3, tak, 23 września jest 6, podzielić na 9, bo wrzesień, 2/3, ale w systemie dziesiętnym 0,666666666. Jak najbardziej potwierdzona data. I oczywiście żartuję, ale aczkolwiek nie wszystkie z tych faktów są takie żartobliwe, ale bo wierzę, że czas jest krótki i się przybliża, ale zadając sobie pytanie, oglądając te wszystkie rzeczy, a co by było, gdyby to było naprawdę? A co by było, gdyby rzeczywiście tą środę, nie o 17 czy tam 18, jak wszyscy wrócimy z pracy, tylko o 2 nad ranem przyszedł Pan? Co by było, gdyby to, z czego ja sobie teraz, czy wszyscy sobie trochę żartujemy, stało się faktem. I zacząłem się mocno zastanawiać, czy ja bym się rozradował na tą wieść, czy raczej bym strasznie się bał, co usłyszę, czy znam Cię, powie Jezus, czy nie znam Cię. I jak sobie popatrzymy, jak żyli pierwsi chrześcijanie, Jezus powiedział, nie minie to pokolenie, a wrócę. Mówili, czas jest krótki, trzeba brać, co mamy, mamy cały świat. Jakbyśmy sobie spojrzeli, jaką perspektywę mieli pierwsi chrześcijanie. Mamy cały świat do zewangelizowania, zanim wróci Pan, który powiedział, że nie wróci, zanim przeminie to pokolenie. Czyli najbardziej optymistyczna wersja, że świeżo narodzeni nie zdążą umrzeć, mamy 80 lat. Aż przyjdzie Jezus z powrotem. I to najbardziej optymistyczna. I popatrzmy, czytamy sobie Dzieje Apostolskie, jaki mieli rozwój, jakie cuda się działy, jaka gorliwość ich pobudzała, jakie mieli priorytety, jak ten Kościół się rozwijał. My teraz czytamy te Dzieje Apostolskie i chcemy wrócić do tego, co tam było. Chcemy, żeby Bóg był tak obecny, jak był tam. Chcemy, żeby nasza wierność Bogu była tak, jak była tam obecna. Żebyśmy mieli te same priorytety i wartości, jakie mieli pierwsi chrześcijanie. I pozwolę sobie stwierdzić, że w pewnym sensie mam wrażenie, że ta presja czasu była jednym z pomocnych, że tak powiem, bożych instytucji, która spowodowała, że oni żyli, jakby za dwa dni miał być koniec świata. I chciałbym tak porozmawiać dzisiaj o takiej koncepcji, żebyśmy spróbowali wejść w taki rodzaj myślenia. Co jeśli w środę jest koniec świata? Jak byśmy żyli, gdyby w środę był koniec świata? I teraz, żeby nie było nieporozumień, nie mówię o takim życiu, młodzież dzisiaj ma YOLO. Kto wie, co to jest YOLO? YOLO znaczy skrót od You live only once, czyli żyje się tylko raz, czyli jest koniec świata, to mamy dwa dni, biorę kredyt, jadę na Bahamy, czy tam, gdzie jest najcieplej, najbezpieczniej umierać, jak będzie kataklizm, tam, gdzie spędzę te dwa dni życia. Po chrześcijańsku niektórzy może YOLO, wezmę ślub, jutro nagle to te dwa dni będę miał z żoną czy z mężem i będzie super. Tak, to nie mówię o takich rzeczach zwariowanych i nieodpowiedzialnych, czy wydam wszystkie pieniądze, albo nie myślę o naszym życiu. Chciałbym popatrzeć o takiej koncepcji, jakby wyglądał nasz stosunek do bliźniego i do Boga, gdybyśmy mieli świadomość i pewność, że w środę o drugiej nad ranem przychodzi Pan. Weźmy pierwszą rzecz, jakby wyglądała nasza miłość wzajemna. Czy rzeczywiście tak wszystkie istotne rzeczy, o które się kłócimy, byłyby aż tak istotne, czy w małżeństwie, czy w relacjach, czy z dziećmi, czy z przyjaciółmi, czy w kościele, w służbach, w czymkolwiek. Jak ktoś się nie kłóci, okej, ale ja jestem osobą, która się spiera, jestem przekonany o swojej racji, więc się spieram, to jest uważam naturalne. I teraz jakbyśmy się spierali, gdybyśmy mieli świadomość, że ta cała nasza dyskusja w ogóle absolutnie nie ma sensu, bo za dwa dni, jak już powiedziałem, przychodzi Pan, jest koniec. Jakbyśmy szanowali się jedni drugich w naszych relacjach, małżeństwach, domach, w kościele, gdybyśmy mieli świadomość, że możemy nie zdążyć się pogodzić do tej środy i możemy załapać się pod fragment jeśli ty nie przebaczysz, to ja tobie nie przebaczę, parafrazując. Czy tak długo byśmy odkładali nasze wszystkie zranienia, zadry, że ja się rozprawię z tą sprawą, z tym nieprzebaczeniem, z tym zranieniem, jak będę się lepiej czuł, jak będzie lepsza okazja, jak następnym razem znowu będę musiał niechcący spotkać tą osobę, a tak póki co omijam, więc wszystko okej. Czy rzeczywiście znając Słowo Boże, że winniśmy przebaczać tym, którzy nam krzywdę robią, bo inaczej Ojciec Wszechmogący nam nie przebaczy, czy rzeczywiście byśmy odkładali te rzeczy na zaś? Jak wiele rzeczy ja sam, moja żona jest najlepszym tego świadkiem, często żyję na zasadzie to, co mam zrobić dzisiaj, zrobię pojutrze, to będę miał dzień wolnego. I pewne rzeczy niechlubnie są, których nie lubię robić i po prostu przekładam. Jakkolwiek, czy rzeczywiście żyłbym w ten sposób, mówiąc już o tych ważnych rzeczach związanych z naszym stosunkiem do Boga, czy bym rzeczywiście tak daleko przekładał, gdybym miał świadomość, że za dwa dni będzie koniec świata. Pewnie nie remontowałbym domu swojego, ale zacząłbym remontować swoje wnętrze. Na pewno myślę, że wielu z nas pojawiłaby się potrzeba wykonania bardzo wielu telefonów, bo wiemy, że nie zdążylibyśmy się ze wszystkimi spotkać. Podejrzewam, że wielu z nas znalazłaby się potrzeba wypowiedzenia, co myślimy o danej osobie i podziękowania, jak wiele zawdzięczamy, czy to rodzicom, czy liderom, czy przyjaciołom. Bo dopiero perspektywa tego, że możemy nie zdążyć tego zrobić, spowodowałaby w nas realną decyzję, że czas to zrobić. I okazuje się, że faktycznie życie w koncepcji, że za dwa dni jest koniec świata, zmieni każdą dziedzinę naszego życia. Totalnie przewartościuje. Jakbyśmy się modlili, gdybyśmy mieli świadomość, że to są ostatnie rzeczy, o które mogę się modlić. Jakbyśmy głosili Ewangelię, gdybyśmy mieli świadomość, że jeśli nie ogłoszę w przeciągu tych dwóch dni, to po pierwsze ta osoba nie znajdzie się ze mną w niebie, a po drugie ja mogę być rozliczony, że no, nie dopełniłem tego, do czego zostałem powołany, żeby chociażby opowiedzieć o tym, co Jezus zrobił dla mnie. jakbyśmy pokutowali, może od tego trzeba było zacząć, jakbyśmy pokutowali z tego wszystkiego, co jeszcze nie rozprawiliśmy się w naszym sercu, bo w perspektywie, że w zasadzie nigdzie się nam nie śpieszy i jeszcze kilkadziesiąt lat naszego życia zdążymy się z tego nawrócić, a na pewno nie przejedzie nas żaden samochód, więc jak bardzo byśmy pokutowali, gdybyśmy mieli świadomość, że musimy rozprawić się z tym grzechem w przeciągu dwóch dni, bo inaczej nie mamy pewności, gdzie się znajdziemy. Jak żebyśmy zaczęli służyć Bogu, nawet w takiej niezdrowej motywacji na uzbieranie punktów, żeby jak najwięcej tych punktów do tej środy zdobyć, żeby ta nagroda w niebie była jak największa. Ja osobiście jestem bardzo zmotywowany systemem punktowym, jaki jest u Boga. W Biblii, jak czytamy, wszędzie jest nagroda. I osobiście, kiedy przychodzi czas, kiedy się nie chce, kiedy nie widać owocu, nie widać wdzięczności, nie widać satysfakcji z danej służby, to jedynie system lojalnościowy, jaki jest w Królestwie Bożym, powoduje, że ja ciągle robię to, co robię. Więc te punkty są ważne i istotne. I podejrzewam, że w przeciągu tych dwóch dni byśmy tu wszyscy pobili rekordy w punktach, które byśmy w naszym mniemaniu zdobyli w Królestwie Niebieskim i jako rodzaj inwestycji w naszą już wieczną przyszłość. Więc mógłbym tak wymieniać, prawda? Mógłbym wymieniać wszystkie dziedziny naszego życia, które by diametralnie się zmieniły, gdybyśmy mieli świadomość, że to są ostatnie dwa dni naszego życia. I ciekawa rzecz jest, że ludzie, którzy nie chrześcijanie czy chrześcijanie, nieważne, że ta zasada tyczy się każdego, że ludzie, którzy żyją, jakby to był ich ostatni dzień, pracują, jakby to był ich ostatni dzień, kochają ludzi, jakby był ostatni dzień. Jest coś takiego, czego często ja im zazdroszczę, że widzę, że oni żyją pełnią życia, nieważne, jakie są okoliczności. I że osiągają te marzenia, które mają, nieważne, jakie są okoliczności. I teraz jak spojrzymy na wielu wielkich tego świata, to są ludzie, którzy nie tracą czasu na spanie, nie tracą czasu na, przepraszam, różne, jak to powiedzieć miło, jak powiedzieć miło, pierdoły. Nie wiem, jak to powiedzieć. Ktoś mi pomoże. Marności, o tak duchowo chrześcijańsko, marność na marności nasze, tak. Nie? Że jest totalny inny system wartości tego typu ludzi, którzy żyją, jakby ten dzień był ostatni, który mają. I okazuje się, że to jest w Biblii. W końcu przejdziemy do jakiegoś fragmentu, prawda? Więc jest na to potwierdzenie w Biblii. Ja poproszę może na początek Hebrajczyków ten fragment i pozwolę go sobie przeczytać. Dlatego postępujcie jak Duch Święty. Dziś, jeśli Jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak w buncie, jak w dzień kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi przez wystawianie mnie na próbę, chociaż widzieli dzieła moje przez 40 lat. Rozgniewałem się przeto na to pokolenie i powiedziałem, zawsze błądzą w sercu, oni zaś nie poznali dróg moich, to też przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpoczynku. Uważajcie, bracia, pisze autor listu do Hebrajczyków, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego, lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Jesteśmy bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotną nadzieję do końca zachowamy silną. Jest bowiem napisane, dziś, jeśli Jego głosy słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak w buncie. I to autor cytuje psalm 95, w którym właśnie mamy taką sytuację, gdzie jest opisana sytuacja, jaka była tych Izraelitów, którzy wyszli z ziemi egipskiej, którzy wyszli z tej ziemi niedoli, bólu i udręki. I oni nie mają słowa Egipt, czy ziemia egipska, tylko oni używali słowa, chyba to się nazywa Mecraim, tak mi się wydaje. Może mogę się pomylić, nie pamiętam. Jakkolwiek to słowo, które oni używali na wyjście z Egiptu, to nie było nazwa, jak my mamy, nie wiem, Teby, czy jakieś miasto egipskie, czy Egipt jako kraj, tylko to słowo oznaczało po prostu, wyszliśmy z ucisku, braku powietrza, niedoli, duchoty, trudnych warunków. To była ich perspektywa, że oni stamtąd wyszli. I okazuje się, że ich serca zdążyły się i znamy historię, że krążyli w kółko po tej pustyni 40 lat, nie doznając, nie weszli do odpocznienia, czyli do tego, co realnie Bóg miał dla nich. I jakby to przełożyć na nasze. My wszyscy poznaliśmy Jezusa, wyszliśmy z takiego Egiptu, każdy swojego, z tej niewoli, udręku, ucisku, braku powietrza, braku rozwoju. Wyszliśmy do miejsca, gdzie idziemy za Bogiem. I pisze tutaj autor listu do Hebrajczyków, że dziś, kiedy jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak tamci, którzy zatwardzili. I żeby te... Mamy drugą część tego, tak? Czyli mamy tak, żeby te serce, żeby ta niewiara nie zaskutkowała odstąpieniem od Boga żywego. I ostatnio mówiliśmy o tej pierwotnej miłości. I popatrzcie, że odstąpienie od Boga żywego, od tej żywej relacji z Bogiem, która, powiedzmy sobie szczerze, realnie wpływa na te dziedziny, o których mówiliśmy wcześniej. Im bliżej jestem Boga, tym łatwiej mi kochać, jakby jutro był koniec świata, tym łatwiej mi modlić się, jakby był jutro koniec świata, tym łatwiej mi służyć, głosić, pokutować. Im bliżej jestem Boga, tym rzeczy te przychodzą łatwiej. I oni odstąpili od tego Boga żywego ze względu na tą niewiarę. I kiedy zastąpiła w nich niewiara, dlaczego? Bo zatwardzili serca, kiedy dziś usłyszeli to, co Bóg do nich mówi. Kiedy ich nastawienie przestało być, że dziś jest istotne, i ono wpływa na moją przyszłość. Że nie pojutrze się nawrócę, nie następną niedzielę, że zacznę służyć za, wiecie, ten rodzaj myślenia potem, kiedyś, jak będą lepsze warunki, jak moja sytuacja się zmieni życiowa, jak moja emocjonalna sytuacja się zmieni, jak finansowa sytuacja się zmieni, jak w kościele sytuacja się zmieni, jak w kraju sytuacja się zmieni. Zawsze jest jakaś sytuacja, która musi się zmienić, żebym ja mógł żyć pełnią życia. Tak mamy w głowach. I patrzcie, oni odstąpili od tego ze względu na to, że zapomnieli, że dziś, kiedy słyszymy, mamy wziąć to z pełnią wiary i zastosować do naszego życia, bo wiemy, że wiara bez uczynków jest martwa i że nie mamy być tylko słuchaczami, ale i wykonawcami. Tych fragmentów nie będziemy wrzucać na rzutnik. Więc dziś, kiedy słyszymy i przyjmujemy do serca, to chronimy się przed tym sercem niewiary, które może spowodować w efekcie, że nie wejdziemy do odpoczynku. I kiedy mówiłem o życiu pełnią życia, o takim rodzaju życia, którego takie zoe, tak, z hebrajskiego, takie życie Boże w nas, żeby ono kipiało, żeby ono wylewało się ze wszystkie strony, żeby było tego tak pełno, to jest jeden z kluczowych rzeczy, żeby mieć taką świadomość, że dziś jest ważne, że dziś jest ważne, co zrobisz z tym słowem, a nie jutro. Oczywiście jutro, jak sobie przypomnisz, to jutro jest ważniejsze niż dziś, ale dopiero jutro. Dopiero dzisiaj jest ważniejsze niż wczoraj i jutro. Że dzisiaj wpływa na to, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. I wrócimy jeszcze do tego miejsca. Proszę wyświetlić ten drugi fragment z Ewangelii Marka. Znamy przypowieść wszyscy o siewcy, tak? Że Jezus mówi przypowieść, idzie siewca i sieje ziarno. I sieje na taką glebę i na taką. I to znamy, to jest nie musimy całego tego czytać, ale przeczytajmy ten kawałek, który mamy od... Który tam jest werset? Odsłuchajcie. Słuchajcie, oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno padło na drogę i przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi i wnet wzeszło, bo nie... Było głęboko w glebie, lecz po wschodzie słońca przypaliło się, nie mając korzenia uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je tak, że nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, zeszły, wyrosły i wydały plon. 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I dodał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A gdy był sam, pytali go ci, którzy przy nim byli razem z 12 o przypowieść. O nim odrzekł, wam jest dana tajemnica Królestwa Bożego. Dla tych zaś, którzy są spoza wami. Wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie było im dana tajemnica. I mówił im, nie rozumiecie tej przypowieści, jakże zrozumiecie inną przypowieść. Ściewca się słowo. I pomijając te wszystkie rzeczy, chociaż może nie pomijając, tutaj Jezus wymienia parę rzeczy, które powodują, że słowo w nas nie wydaje owocu. Ja sobie podzieliłem na, żebyśmy zostali w koncepcji naszej przed końcem świata i po końcu świata. Nie, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. I często to, co nam, i to jest też w tym fragmencie, różne ciernie powodują, że nasza przeszłość nie pozwala nam dziś brać 100% z tego i żyć na 100% tak, jak nas Bóg powolał. Często jest tak, że różne sprawy z przeszłości, czy nasza sytuacja rodzinna, tam gdzie w dom, z którego wyszliśmy, czy nasze życie przed nawróceniem, różne nałogi, jakieś przyzwyczajenia, stary charakter, że to wszystko gdzieś blokuje nas przed tym, żeby żyć i brać dzisiaj i nie mieć zatwardziałego serca na to, co Bóg mówi dzisiaj i żeby żyć tak, jakby miał być za dwa dni koniec świata. I ta przeszłość jest bardzo silną siłą. Ja sam, nawet w moim życiu chrześcijańskim, wiele rzeczy mi nie wyszło, tak? I pamiętam wiele lat gdzieś w mojej głowie ciągle diabeł mówi, popatrz, to ci nie wyszło, tamto ci nie wyszło, jesteś beznadziejny, nie uda ci się, zacznij żyć jak normalny człowiek. Nie? Gdzieś diabeł próbował w moim życiu wyrwać to przeświadczenie, że dziś jest istotne, bo przyszłość, jaką ma dla mnie Bóg, jest wspaniała. I co można zrobić z taką przyszłością, co można zrobić z tym myśleniem o przeszłości, z tym smutkiem o przeszłości, że coś nie wyszło, tak? Z tym smutkiem, że się popełniło jakieś błędy, z tym rodzajem takiego prześladowania psychicznego, można by nawet powiedzieć, który miałem, że bałem się zrobić cokolwiek, bo bałem się, że znowu się nie uda, więc przestałem robić cokolwiek w pewnym momencie. I co można z tym zrobić? No Jezus mówi bardzo prosto. Mój ulubiony fragment na to jest, zostawcie umarłym grzebanie ich umarłych i oczywiście to można różnie rozumieć. Ja osobiście odebrałem to, że moja przeszłość jest już umarła, bo mój stary człowiek umarł. I nawet jak to się stało za mojego chrześcijańskiego życia, to ja świadomie zabijam tego starego człowieka, żeby nowy mógł żyć. I to jest wszystko, co mogę zrobić, tylko tyle i aż tyle. Ale wierzę, że Jezus na to odpowiada i mówi, kiedy ty myślisz o dzisiaj w kontekście swojej przyszłości, a zostawiasz przeszłość tam, gdzie należy do przeszłości, że oddzielasz swoje grzechy tak, jak ja oddzieliłem je od ciebie, jak wschód od zachodu, to ja to pobłogosławię. I ostatecznie Bóg dał mi wolność, ja już praktycznie w ogóle nie wspominam swojej przeszłości, gdzie głównym moim problemem, żeby żyć, było to, że mój mózg ciągle myślał o przeszłości, która była negatywna. Druga rzecz, która czas, to mamy teraźniejszość, czyli teraźniejszość przeszkadza nam w teraźnym życiu. W jaki sposób? Troski. Że my już czytamy, że dość dzień swój ma swoje troski i taka jest prawda, że ilość trosk, jakie my mamy codziennie w dzisiejszych czasach, ilość spraw, które musimy załatwiać, ilość rzeczy, o których musimy pamiętać, ilość niepewności, jaka jest w dzisiejszym świecie, tym naszym tutaj ucywilizowanym, jest ogromna. I te troski, i tak samo jest tutaj opisane, że te troski potrafią wydziobać to słowo. I troski na troski jest najlepsza metoda, to jest wiara. To jest kiedy ufasz Bogu, że rzeczywiście On zajmuje się twoim życiem i On wie, że są te troski i On wie, że są te wszystkie sprawy, to żyje się inaczej. I takie jeszcze jedno ćwiczenie intelektualne, jak bardzo polegamy na Bogu, trzeba sobie zadać pytanie, tak? W naszych codziennościach, jak bardzo polegamy w naszych troskach na Bogu, że On zadba o nas. I ja takie sobie lubię czasami zadać, co by się stało, gdyby okazało się, że Boga nie ma. Ile rzeczy w moim życiu musiałoby się zmienić ze względu na tą informację? Czyli innymi słowy, jak wiele rzeczy postawiłem na Niego i zależy od Niego, że jak się okaże, że Go nie ma, to mam kłopoty. Jak wiele zależy od Boga, można sobie odpowiedzieć tylko i wyłącznie na to pytanie, realnie w twoim życiu, jak by zmienił się twój tydzień życia i twoje plany, gdyby się okazało, że Boga nie ma? Na szczęście On jest. Ale to, ile my zależymy od Niego, okazuje się dopiero w takiej sytuacji. I taki rachunek sumienia też przy końcu świata sobie zrobiłem. I każdemu polecam. I nasza przyszłość nas blokuje w teraźniejszości. W jakim sensie? Ja sobie napisałem tak zwane magiczne myślenie. Magiczne myślenie polega na tym, że robię ciągle to samo, myśląc, że będę miał inny efekt. Czyli taki rodzaj, że się wydarzy, że się stanie, że wystarczy jeszcze poczekać, że coś się zmieni w moim życiu kiedyś, wystarczy, że doczekam do tego momentu, kiedy się zmieni. I tak sobie będę żył, jak sobie żyję, tą rutyną dnia codziennego, nic nie zmieniając, bo pewien magiczny dzień albo przyjedzie jakiś magiczny kaznodzieja i w magiczny sposób położy na mnie rękę i odmieni się całe moje życie. I to jest też rodzaj myślenia, z którym musiałem się zderzyć ja osobiście, że moje życie zależy ode mnie. I to, kiedy sobie to uzmysłowiłem, było już, pamiętam to, to był bardzo trudny moment. To było w Kijowie, kiedy właśnie jeden z kaznodziei mówił ten fragment i zwrócił uwagę na tą przypowieść o siewcy, na coś, czego nigdy w życiu nie widziałem. Że siewca sieje słowo, niby oczywiste, ale 13 werset mówi, jeśli nie rozumiecie tej przypowieści, pyta Jezus, jakże zrozumiecie wszystkie inne przypowieści? I on zwrócił uwagę naszą na to, że to są dwie możliwości. Pierwsza to jest, albo Jezus mówi jak do nie do końca rozwiniętych ludzi i mówi, jeśli tej nie zrozumiecie, to innych w ogóle nie dacie rady tak intelektualnie zrozumieć. A druga koncepcja jest taka, do której ja się skłaniam, jest taka, że Jezus mówi, że to jest przypowieść fundamentalna i zrozumienie jej otwiera oczy na wszystkie przypowieści, które mówię. I to jest koncepcja, do której ja się skłaniam, ponieważ ona nadaje mi niesamowity sens, jak widzę i słucham wszystkie fragmenty o sianiu i zbieraniu. I Biblia, zauważcie, jest bardzo często w Nowym i Starym Testamencie używa sianie i zbieranie, zasada siania i zbierania. I popatrzcie, i tutaj jest, przychodzi siewca i sieje słowo do mojego życia. I ja muszę mieć świadomość, że to, jak ja przyjmę to słowo, to ono może przynieść owoc, albo może nie przynieść owocu. I wracamy do tego Hebrajczyków, gdzie mamy dziś, jeśli słyszymy słowo, nie zatwardzajmy serc, żebyśmy nie odpadli od wiary i mieli żywą relację z żywym Bogiem i weszli do odpocznienia. I to mi się, że tak powiem, konkluduje w tym, jak należy i dlaczego należy żyć, tak jak żyli pierwsi apostołowie, czyli tak jakby za dwa dni miał być koniec świata. Bo kiedy zrozumiemy, że jeśli dzisiaj wszystko to, co robię i jeśli sposób, w jaki wykonuję słowo, które słyszę dzisiaj, czy które czytam sobie codziennie, które znam na pamięć o kochaniu, o modleniu się, o służeniu Bogu, o pokutowaniu, o głoszeniu Ewangelii, każdy aspekt życia, o byciu uczciwym, o byciu świętym dla Boga, o byciu Jego światłem i ambasadorem i obrazem Boga żywego tutaj na ziemi. Jeśli ja dzisiaj przyjmuję to słowo i dzisiaj żyję według tego słowa, to może ja jeszcze nie zobaczę dzisiaj owocu. Bo jest dzisiaj. Ale kiedy następnie dzisiaj, za dwa tygodnie czy za miesiąc, to ja zobaczę, że moje dzisiaj diametralnie różni się od tego dzisiaj, które było miesiąc temu. I bo słowo, które przyjąłem od razu, wyda owoc swojego dnia, kiedy nastanie taki moment. I wtedy, kiedy człowiek żyje, że chce mieć ten 100% z dzisiaj wziąć od Boga i 100% dzisiaj dać, to nie musimy się ze strachem wypatrywać przez okno, czy czasem Pan już nie przychodzi. Bo wtedy, kiedy Pan przychodzi, jest to radosna wiadomość i wtedy mówisz, zrobiłem, co mogłem, Jezu. Ty wiesz, że zrobiłem, co mogłem. Ty wiesz, że lepiej nie daję rady i Twoja łaska mnie podnosi każdego dnia. Ale ja dałem z siebie wszystko, tak jak Ty dałeś całego siebie za mnie. Kiedy w ten sposób popatrzymy na życie pierwszych chrześcijan i dla mnie to jest odpowiedź, że ich świadomość tego, że Jezus niedługo wróci, oni będą musieli zdać sprawę ze swojego życia, będą musieli zdać sprawę z tego, jak daleko zaszli w głoszeniu wszelkim narodom. Jakby ta wizja ich tak bardzo, jakby z jednej strony była tak ogromna, nieosiągalna do zrobienia w te 100 lat, a jednak tak zrobili tak dużo i dotarli w miejsca, gdzie na kolejne kontynenty, wszędzie praktycznie doszła Ewangelia. I jakkolwiek ta wizja była tak wielka, że oni bez łaski Jezusa nie byli w stanie tego zrobić, ale ta świadomość, że czas jest krótki i trzeba brać, co się ma i nie ma czasu na marności, spowodowała, że mieli takie, a nie inne efekty, że rozwój Kościoła był niesamowity. I kiedy myślę o sobie i żeby się spełniło to marzenie, o którym mówiłem na początku, nie o końcu świata, tylko o tym, żeby ten kraj był krajem żywych chrześcijan, przemienionym dla całego świata i marzę o tym, żeby to był kraj, który służy Bogu i w którym łaska Boża wylewa się obficie, to widzę, że mogę sobie zadać pytanie, gdzie ten kraj zmierza? Takie rządy to źle, tamte też będzie źle. Czy przyjmiemy, nie przyjmiemy imigrantów? Zawsze Polak znajdzie powód, żeby powiedzieć, że będzie źle. I mogę zastanawiać się, gdzie kraj zmierza. Mogę się potem zacząć zastanawiać, a gdzie Kościół zmierza? Gdzie Kościół zmierza, jaka będzie jego przyszłość Kościoła, czy Kościół odpowiada na problemy dzisiejszego świata, czy Kościół żyje tak jak pierwszy Kościół chrześcijan, czy jest w nim wystarczająco miłości. Mogę zejść jeszcze niżej, już czyniąc historię krótszą, mogę po prostu zadać sobie pytanie, czy ja żyję tak, że jak będę powtarzał ten dzień przez następny rok, to coś w moim życiu się zmieni i będę żył do standardów, jakie sobie sam, że tak powiem, narzucam, czy jakie narzuca nam Słowo Boże, żeby dzisiaj, kiedy słyszymy Jego głos, żyć tak, jakby to był ostatni dzień, kiedy mamy szansę słyszeć Jego głos. I życzę i wam, i sobie tego, żebyśmy żyli takim YOLO, ale chrześcijańskim. Żebyśmy kochali, jakby to był ostatni dzień. Żebyśmy szanowali się, jakby to był ostatni dzień, kiedy się widzimy. Żebyśmy głosili Ewangelię, jakby to był ostatni dzień, kiedy mamy możliwość. Żebyśmy żyli z Bogiem i świętym życiem, tak jakby był to ostatni dzień przed przyjściem Pana. I dwie rzeczy staną się na pewno. Pierwsza to ta, że ten kraj, że twoje życie za rok będzie wyglądać inaczej. I druga rzecz, otoczenie dookoła ciebie będzie wyglądać inaczej. I na pewno dzień, w którym przyjdzie Pan, a być może w tym roku, kto wie, może jest jakaś jeszcze inna data, o której nie wiemy, przyjdzie Pan i ty z pełnym, otwartym sercem przyjmiesz cudowny Jezus, jak się cieszę, że cię widzę, jak się cieszę, że możemy spędzić razem czas i nie będzie w tobie ani krzty lęku, że powie ci, nie znam cię, nie wiem, kim jesteś. I chciałem, żebyśmy się pomodlili do dobrego Boga. Zapraszam też zespół, żebyśmy się modlili, żeby Duch Święty nas dotykał, pokazywał, co jest ważne z tego słowa dla każdego z nas. Cudowny Jezu, ja proszę Cię, żebyś Ty dotknął się każdego serca. Ja proszę Cię, żebyś wydał swoją łaskę i miłość na nas teraz. Żebyś przekonał nas, że masz dobre myśli o nas, że dobrze o nas myślisz, masz dobrą przyszłość dla nas. Ale proszę Cię, Jezu, też, żebyś wypełnił nasze serca tą gorliwością, która była w pierwszych chrześcijanach. Ja proszę Cię, żebyś wypełnił tą gorliwością o Twój dom, o swoich bliźnich, żebyśmy nauczyli się żyć pełnią życia każdego dnia, tak jak Ty dla nas zaplanowałeś. Żebyśmy kochali, jakby to był ostatni dzień, kiedy mamy możliwość. Żebyśmy szanowali się nawzajem. Żebyśmy trzy razy zastanowili się, zanim powiemy jakąś oskarżenie, jakieś plotkę, jakieś niezadowolenia, a nie zastanawiali się nigdy, kiedy mówimy pochwałę czy dziękuję. Ja proszę Cię, Jezu, żebyś uczynił nasze serca miękkie, żebyśmy przyjęli to, co Ty do nas mówisz. Cudowny Jezu, my chcemy widzieć ten kraj zmieniony, my chcemy widzieć Kościół pełen miłości, my chcemy widzieć wiele kościołów, które służą Bogu i Ewangelia Twoja rozprzestrzenia się po całym mieście i po całym kraju. Ale wiemy, że dzisiaj jest dzień, w którym my możemy zacząć na nowo żyć z Tobą, że dzisiaj jest najistotniejsze, co się dzieje w naszym życiu i że to dzisiaj będzie kształtować naszą przyszłość i my chcemy żyć tym dzisiaj na 100%, tak jak Ty zaplanowałeś dla nas. Amen.